Słuchajcie, to będzie troszkę, jakby to powiedzieć, trudne kazanko i może dla niektórych będzie nudne, ale czuję wyraźnie od Boga, że powinienem o tym mówić, bo wiem, że też inni ludzie w Polsce słuchają tych kazań i też to jest ważne dla nas, bo Pan Bóg mi od pewnego czasu bardzo mocno kładzie na sercu. Taki ciężar mi daje, a jak wiem, że mi da jakiś ciężar, to muszę to robić, żeby raz przynajmniej w miesiącu mówić o czasach związanych z apokalipsą, z tym, co przed nami, co się będzie działo na świecie. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o państwie Iran. Myślę, że w najbliższym czasie będziecie coraz więcej w telewizji o tym państwie słyszeć. I co Biblia mówi na temat tego państwa Iran? Mówiłem kazania na temat tych wszystkich państw, które są wokół Izraela. I to jest ostatnie państwo, o którym w Biblii jest bardzo dużo. Ale na początek powiem kilka wam słów w ogóle o państwie Iran, żeby wam to trochę przybliżyć. To jest perska nazwa. Iran wywodzi się od średnioperskiej formy Eran. I Iran, państwo Iran dzisiejsze graniczy z takimi państwami jak Irak, z Turcją, z Armenią, Azerbejdżanem, Turkmenistanem, Afganistanem i Pakistanem. Masę krajów. I wszystkie jest problemowe, by można powiedzieć. W Iranie żyje ponad 77 milionów ludzi, więc żebyście mogli to bardziej sobie porównać, to jest zbliżeniowo jest tyle samo ludzi, co w Niemczech. Kraj ma terytorium ponad 1 600 000 kilometrów, bardzo duży kraj. Pierwszym państwem na terenie Iranu, czyli o tym czytamy właśnie w Biblii. Jeśli czytacie Biblię i chcecie, nie znajdziecie słowa Iran, ale znajdziecie inne słówka o tych samych ziemiach, że tam żyły te narody i do nich jest skierowane słowo prorocze i to się będzie wypełniać. To takim krajem jest Elam. To było ze stolicą w Suzie. Co jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć? Najpotężniejszym z takich plemion, które żyły w Iranie i o którym Biblia mówi bardzo dużo, to są Medowie, którzy po koniec VII wieku przed narodzeniem Jezusa zniszczyli państwo asyryjskie, a w Biblii jest bardzo dużo na temat państwa asyryjskiego. To był jeden z największych wrogów Izraela i to właśnie Medowie, którzy mieszkali w dzisiejszym Iranie, zniszczyli to państwo asyryjskie, największego wroga Izraela i założyli własne imperium. Ich państwo przejął jednak w 550 roku przed narodzeniem Chrystusa w wyniku buntu władca Persów, Cyrus II. I on podbił Lidię i Babilon. Babilon też bardzo duży wróg Izraela. Państwo Persów zostało podbite przez Aleksandra Wielkiego, to Grek, jeden z najbardziej znanych dowódców, w 300 lat przed narodzeniem Jezusa. Zaś po jego śmierci Aleksander umarł, mając 33 lata, ugryzł go komar. I tak się skończyło życie wielkiego władcy. Zostało 4 generałów, którzy spotkali się i powiedzieli tak, albo możemy między sobą walczyć, i któryś z nas przetrwa, ale będzie to długa i krwawa wojna, albo całe cesarstwo Aleksandra Wielkiego podzielimy na 4 części. I tak zrobili, dogadali się i jeden z generałów objął te prowincje właśnie Iran, Indie, a później to było pod wpływem innego generała, dzisiejsza Syria. W 750 roku, już nasza era, większość Irańczyków przeszła na islam. To jest 750 rok od narodzenia Jezusa. Co jeszcze kilka słów o współczesnym Iranie, o którym będziecie w telewizji słyszeć. Trochę o ich współczesnej historii po II wojnie światowej. 22 sierpnia 1953 roku CIA, czyli komórka amerykańska, przeprowadza zamach stanu wymierzony w demokratycznie wybranego prezydenta. To, co powiem, nie jest popularne, ale gdzie jest największy syf na świecie, gdzie jest największe zamieszanie, to robią Amerykanie. Nie Rosjanie, ale Amerykanie. Oni przebijają Putina i Rosjan. Także oni odsunęli od władzy demokratycznie wybranego prezydenta I na miejscu tego prezydenta posadzili człowieka, który całkowicie był zależny od nich, który się ich słuchał i wprowadzał kulturę amerykańską do Iranu. I całkowicie był podporządkowany Stanom Zjednoczonym. 16 stycznia 1979 ten właśnie człowiek, którego ustanowili Amerykanie, Szach, uciekł z kraju wraz z rodziną i większość specjalistów zachodnich uciekła razem z nim. 1 kwietnia 1979 roku proklamowano Islamską Republikę Iranu. Przyjęto trudny do sklasyfikowania ustrój polityczny łączący elementy nowoczesnej demokracji z religią dyktatorską. Z wygnania wrócił tak zwany Khomeini, duchowny islamski, który wprowadził właśnie rządy. I pod tymi rządami, pod takim dziwnym funkcjonowaniem, Iran funkcjonuje do dzisiaj. W 1980 roku doszło do bardzo krwawej i kilkuletniej wojny między Iranem i Irakiem, która się skończyła w 1988. To była bardzo krwawa wojna. Ostatnio ktoś mi mówił o takim świadectwie, że Iran przegrywał i Irak był bardzo dobrze uzbrojony i Iran przegrywał. I duchowni irańscy zachęcali rodziny, żeby wysyłali własne dzieci na pola minowe, że w ten sposób szybciej trafią do raju. I czytałem słyszałem o takich wstrząsających historii, jak jeden z duchowny wysłał własną trójkę dzieci, bo chodziło o to, żeby żołnierze irańscy nie ginęli na polach minowych, więc dzieci szły przed nimi, wylatywały w powietrze, a za nimi dopiero szli żołnierze. I kiedy jeden z duchownych stracił trójkę dzieci, jego żona mówi: i nie mam już nic, powiedziałeś, że w tym jest Bóg. I on się tak na nią zdenerwował, że pobił ją, a później wyjął broń i ją zestrzelił. To jest współczesny Iran. On ma tak trudną przeszłość. W tle Amerykanie, dlatego oni tak nienawidzą Amerykanów. Bo to oni zniszczyli w pewien sposób ich kraj. Dlatego mają taką nienawiść do Amerykanów i do Żydów, ponieważ Żydzi są związani z Amerykanami. Tak oni uważają. Mają bardzo dziwny ustrój. W 1995 roku Stany Zjednoczone nałożyły na Iran sankcje ekonomiczne za wspieranie terroryzmu i próby zdobycia broni nuklearnej. Całkiem niedawno te sankcje powoli są znoszone. Głównymi wyzwaniami, przed jakimi stoi państwo Iran, to jest problemy gospodarcze, że mają bardzo dużo ludzi i jest duże bezrobocie. Tak jak mówię, nienawidzą Amerykanów i Żydów. Na przykład ich wcześniej, całkiem niedawno rządzący prezydent twierdził, że nie było żadnego Holokaustu. Tak kontrowersyjnie specjalnie prowokował Żydów. Iran jest również jednym z niewielu krajów muzułmańskich, który rozwija się dosyć gospodarczo, ale jest duży odsetek bezrobocia i stąd są problemy. Jakie są wierzenia w islamie, w Iranie? Jest islam 99,5%, czy prawie 100% to jest islam. Jest taka religia bahaizm 0,4%. Prawosławie 0,01%. Judaizm 0,04%. Protestanty 0,04% i katolicy 0,01%. Wiecie, ile jest wierzących w ogóle, takich świadomie wierzących Polaków, protestantów, ewangelicznie wierzących w Polsce? 0,07. My jesteśmy błędem statystycznym. No to zobaczcie, podobnie jak w Iranie. W Iranie w tej chwili jest jedno z największych przebudzeń chrześcijańskich. Parę lat temu było tam 100 tysięcy nawróconych ludzi. 3 razy tyle, co w Polsce, to było parę lat temu. Całe miejscowości, małe wioski przechodzą na chrześcijaństwo. Polska jest daleko za Iranem, jeśli chodzi o nawracanie się. I takie świadome życie według Biblii z Jezusem Chrystusem. A musicie o tym wiedzieć, że w Iranie jest policja religijna i sądy religijne, które sprawują całkowitą kontrolę nad społeczeństwem. Odejście od islamu w Iranie jest karane śmiercią. Czyli to jest oficjalna kara. Jeśli ktoś w Iranie się nawraca na chrześcijaństwo i porzuca islam, to tam są normalnie wykonywane cały czas wyroki śmierci. Ludzie są zabijani w więzieniach, wieszani i rozstrzeliwani. Kara śmierci grozi również w Iranie za cudzołóstwo i kontakty homoseksualne. Noszenie hijabu przez dziewczyny od 9 roku życia, czyli całkowite zakrycie twarzy i takiego stroju. Zabronione jest też picie alkoholu, noszenie niemuzułmańskiego stroju, kontakty między niespokrewnionymi osobami. Jest też segregacja płciowa. Obowiązuje ona w szkolnictwie, czyli oddzielnie się uczą dziewczyny, oddzielnie chłopcy. W służbie zdrowia jest segregacja płciowa. W środkach komunikacji publicznej, czy jest nie do pomyślenia, żeby w autobusie razem kobiety z mężczyznami jechały. Na plażach, w kinach, w salonach fryzjerskich, w lokalach gastronomicznych i obiektach sportowych. To jest ciekawe, no nie? Może teraz powoli od tego odchodzą, bo jest taka odwilż trochę w Iranie. Iran chce być gospodarką bardzo rozwijającą się i jest potęgą militarną w tej chwili i jest bliski osiągnięcia broni jądrowej. I mówi o tym, że jeśli im się uda, to zrównają Izrael z ziemią. Dlatego Izrael też planował kilkukrotnie zbombardowanie ich fabryk nuklearnych. W Biblii, jeśli szukacie Iranu, to musicie szukać pod takimi państwami, pod takimi narodami jak Elam, Media i Persja. To jest mowa o Iranie. To są spadkobiercy tych proroctw, niektóre się z nich się nie wypełniły. I za chwilę wam pokażę wersety, które mówią o tym, że niektóre rzeczy, które Bóg mówił o Iranie, nadal się nie wypełniły. Ale mówił o takich narodach jak Elam, Media i Persja. To jest Iran dzisiejszy. Kiedy otworzymy sobie Księgę Izajasza, może zerknijmy do pierwszego wersetu. To jest jeden z największych dzisiaj wrogów Izraela. Iran oficjalnie nie ma żadnych stosunków z Izraelem. Inne kraje, na przykład Arabia Saudyjska i kilka krajów arabskich robi coś takiego, że jeśli byście mieli wbite w paszporcie, że byliście w Izraelu, a później próbowali do tych krajów polecieć, to w ogóle was nie wpuszczą, bo powiedzą, że masz pieczątkę fałszywego kraju, który nie istnieje. Taka zabawna historia jest. Masz paszport polski, masz wbitą pieczątkę z Izraela, i na lotnisku odeślą cię, bo mówią, pan ma sfałszowany paszport. Pan ma pieczątkę Izraela, a taki kraj nie istnieje. To takie jest podejście części krajów arabskich do Izraela. I Iran to jest jeden z największych wrogów Izraela. Izajasz, 11 rozdział, dwa wersety, chciałbym, żebyśmy zerknęli sobie. To jest coś, co się nie wypełniło. Coś, co ma się wypełnić. 11 i 12 werset mówi coś takiego. Owego dnia to się stanie, Jahwe podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić resztę swego ludu, która ocaleje z Asyrii, z Egiptu, z Patros, z Kusz, z Elamu, Shinearu, z Hamat i z wysp na morzu. I to jest werset mówiący, że przyjdzie taki moment, tu chodzi o tysiąclecie po bitwie Armagedon, po tym, co czytacie w Apokalipsie, kiedy wypełni się wszystko z Apokalipsy, dojdzie do bitwy, diabeł zostanie pokonany, to Biblia mówi, że Bóg odbuduje Izrael, że będzie to największa powierzchniowo, to państwo nigdy takiej powierzchni nie miało, od Morza Śródziemnego aż do Eufratu. I tutaj jest wymienione, że kiedy już dojdzie do tysiąclecia i będzie tam Pan Jezus rządził też widocznie w Jerozolimie, zasiadał na tronie, to jest powiedziane, że wyprowadzę resztę z następujących krajów. I zwróćcie uwagę, że jest wymienione Elam, to jest Iran. I zobaczcie, mówiłem wam, że w Iranie obecnie nadal mieszkają Żydzi. Jest ich 0,04% na 77 milionów. Także tam jest trochę, parę tysięcy Żydów nadal mieszka w Iranie. Oni są pozostałością po uprowadzeniu do niewoli tej babilońskiej, perskiej z tamtych czasów. I Bóg mówi, że z Elamu ich wyprowadzi. I 12 werset mówi, podniesie sztandar narodom i zgromadzi wygnańców Izraela, pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. No i tu jest macie werset o tym, dlaczego ta oto tutaj dziewczyna z przodu ma takiego hopla na punkcie sztandarów. Bo tu jest mowa o sztandarach hebrajskim. Jest powiedziane, podniesie sztandar narodom. Bóg podniesie sztandar. Kiedy dojdzie do tysiąclecia, to Bóg będzie używał sztandarów dla narodów. Że w Jerozolimie będą sztandary. Zgromadzi wygnańców z Izraela, pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. Bóg Jahwe jest Bogiem sztandarów również. Także mamy taki pierwszy werset mówiący o tym, że Żydzi nadal będą mieszkać w Iranie i kiedy dojdzie do wypełnienia apokalipsy, to stamtąd Bóg też resztkę Żydów wyprowadzi z powrotem do ziemi obiecanej. Mamy księgę Jeremiasza, 49 rozdział, wersety, które mówią o Iranie, współczesnym Iranie. 49 i 34 werset. Słowo Jahwe, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza o Elamie. Elam to jest dzisiejszy Iran. Na początku panowania Sedecjasza, króla judzkiego. Czyli to jest przed zburzeniem pierwszej świątyni, zanim Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. To mówi Jahwe zastępów. Oto złamie łuk Elamu i wielką moc ich. Sprowadzę na Elam cztery wiatry, czterech krańców nieba i rozproszę ich na wszystkie te wiatry. Także nie będzie narodu, dokąd się nie dotarliby rozproszeni Elamici. Napełnię Elam trwogą wobec jego nieprzyjaciół, wobec tych, co nastają na jego życie. Sprowadzę na nich nieszczęście, żar mojego gniewu wyrocznie Jahwe. Poślę na nich miecz, aż ich wyniszczę. Ustawię zaś swój tron w Elamie i wygładzę stamtąd króla i książąt, wyrocznie Jahwe. A w ostatnie dni każe się wrócić pojmanym Elamu, wyrocznie Jahwe. Bóg mówi, że... Dziwne rzeczy tutaj mówi. Mówi, że ten naród przestanie funkcjonować na tych terenach, że rozproszy ich, a w dni ostatnie pozwolę im wrócić i odbudować. Iran cały czas jest zamieszkały przez ludzi. Jedno mocarstwo podbijało po raz kolejny ich ziemię, ale ludzie nadal tam mieszkali. To są wersety, które się nie wypełniły. To są wersety związane z tysiącleciem. Tutaj jest zapowiedź, że Pan Bóg doprowadzi do tego, że Iran nie będzie żadnym zagrożeniem dla współczesnego Izraela. Ponieważ Bóg doprowadzi do tego, że to państwo zostanie tak dotknięte poprzez plagi od niego, że państwo przestanie istnieć, że ludzie z tego państwa uciekną. Jedną z takich rzeczy powiem wam, że jednym z największych zagrożeń dla wszystkich państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki nie jest walka o ropę, ale niedługo będą te kraje walczyć między sobą o wodę. Już jest poważny problem tam i już się non-stop kłócą o wodę. Kiedy dojdzie do wyschnięcia w Nilu w Egipcie, o którym mówiłem, Bóg zapowiada, że przed przyjściem Pana Jezusa ześlie taką suszę na Bliski Wschód i na te kraje, że te kraje będą wojska walczyć o wodę. I jedno z takich plag też spadnie na Iran. Iran, tutaj zapowiedź, przestanie funkcjonować jako kraj. Ludzie się rozejdą. Będą szukali wody i jedzenia. I kiedy już Jezus dojdzie do władzy w tysiącleciu i powstanie wielkie państwo Izrael, to Bóg tutaj zapowiada i pozwolę, a w ostatnie dni to chodzi już o końcówkę w ogóle życia na ziemi, każe się wrócić pojmanym Elamu. Każe wrócić tym ludziom do swojego kraju. I od tej pory, a zobaczcie, werset 38 mówi, ustanowię swój tron w Elamie. Bóg nigdy nie rządził Iranem. Żydzi nigdy nie podbili Iranu. Iran nigdy nie przeszedł na chrześcijaństwo. W 750 roku przeszli na islam. Także dziwny werset, Boga tam nie ma. Tam nie ma jego tronu, tam nie ma ludzi, którzy go szukają, ale zobaczcie, powoli to się dzieje, tam jest potężne przebudzenie teraz chrześcijańskie. Masę ludzi się nawraca do Jezusa właśnie w Iranie. Jednym z takich krajów, o którym mówiłem, jest Media. To jest naród, który jest przodkami Iranu i Persja jako przodkowie Iranu. I chciałbym troszeczkę wam o Persji powiedzieć. Bóg przepowiedział dojście do władzy króla Cyrusa. To jest bardzo ciekawy król Persów. Wiecie dlaczego? Bo kiedy ten człowiek doszedł do władzy, to jeden z pierwszych dekretów, tak jak teraz dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych podpisuje te pierwsze dekrety, wiecie jaki jeden z pierwszych dekretów był króla Persów? Powiedział tak król Persów i podpisał taki dekret. Bóg Jahwe do mnie przemówił. Bóg Żydów do mnie przemówił i on mnie ustanowił królem. On mnie ustanowił cesarzem. I Bóg Żydów kazał mi odbudować jego świątynię w Jerozolimie. I dekret, który wydał, wyobraźcie sobie, Żydzi są w niewoli, nie ma ich państwa, świątynia i miasto Jerozolima jest zburzone. I dochodzi facet, który nie ma nic wspólnego z wierzeniami w Boga prawdziwego, tylko wierzy w różne bożki. I facet ma sen albo słyszy głos, który mówi, to ja cię ustanowiłem królem, ja jestem Bogiem prawdziwym. I ja ci nakazuję, abyś wszystkim Żydom nakazał, że kto chce, może wrócić do swojego kraju i nakazał mu dać pieniądze na tą świątynię. I tak się stało. To jest niesamowita historia. Ale zanim doszło do tej historii, to jego dziadek, który się nazywał Astyages, ostatni władca państwa medyjskiego, chciał go ukatrupić jako wnuka. Dziadek chciał zabić własnego wnuka, który pochodził z rodziny perskiej, bo jego syn ożenił się z księżniczką Persów. I dziadek miał przekonanie, że kiedy ten chłopak dorośnie, przejmie władzę w całym państwie. Nie wiadomo, skąd to wiedział. Wiecie, skąd to wiedział? Myślę, że diabeł powiedział dziadkowi. Bo kiedy otworzycie sobie księgę Izajasza, to pojawia się ciekawa rzecz. Izajasz żyje 750 lat przed narodzeniem Chrystusa, a król Persów, Cyrus, dochodzi do władzy i ogłasza dekret w 550 roku. Izajasz prorokuje 200 lat przed Cyrusem. Izajasz ma tak szczegółowe proroctwa, że większość Biblii, które czytacie, na przykład Biblia Tysiąclecia, którą mam przed sobą, katolicką, lubię ten przekład, gdybyście ją otworzyli na początku tutaj, jak się zaczyna Izajasz, to przed każdą księgą w Biblii Tysiąclecia jest taki wstęp. Tak to wygląda. Księga Izajasza i tutaj mądrzy napisali. I oni tu, mądrzy, napisali, że Izajasz prorokuje tak szczegółowo, z takimi szczegółami, że nie mógł tego Izajasz napisać. To napisali mądrzy katolicy. Że Izajasza pisało 5 albo 6 Izajaszów. I pisali tą księgę wtedy, kiedy się już wydarzenia wydarzyły i oni, obserwując wydarzenia, tak jak my w telewizji, dopisywali do księgi Izajasza i udawali, że to Izajasz prorokuje. Tak naucza katolicyzm w seminariach katolickich. Myślicie, że protestanci są mądrzejsi? Nie. Wiecie, od kogo wzięli to katolicy i ten stan przepisali? Od protestantów, od luteran, od liberalnej teologii. Takich mądrych rzeczy uczą w seminariach i protestanckich, i katolickich. Mówią tak, Izajasz mówi tak szczegółowo, że ty nie mógł napisać Izajasz, tylko to są podrobione i dopisane przez wielu ludzi rzeczy. Kiedy znaleziono pisma nad Morzem Martwym w 1948 roku, pisma takiej wspólnoty żydowskiej Eseńczycy z Morza Martwego, to cały świat zacierał ręce i cieszył się, bo znaleźli całą księgę Izajasza. I cały świat nauki, który był sceptyczny od tego, że Bóg napisał, podyktował Biblię, mówili, no nareszcie mamy pisma, które są starsze od Jezusa. Bo te pisma, cała księga Izajasza i wiele innych fragmentów z Biblii były starsze od narodzenia Jezusa. Były 200-250 lat przed narodzeniem Chrystusa przepisywane. Były w takich dzbanach. I cały świat nauki się cieszył. Mówi, nareszcie tym głupim chrześcijanom i tym Żydom udowodnimy, że fałszowali Biblię. I okazało się, że Izajasz jest jota w jotę identyczny jak dzisiejszy współczesny. Ale to nie przeszkadza dalej w Biblii Tysiąclecia we wstępie czytać, że to nie Izajasz napisał tą księgę, tylko 5 czy 6. To nie przeszkadza protestantom taki głupot pisać i nauczać w seminariach. Ale zobaczcie, co Izajasz pisał o Cyrusie. 200 lat przed narodzeniem się Cyrusa. 44 rozdział Izajasza, To pokazuje, że to za tym stoi Bóg. Bóg użył tylko ludzi jak pióro. Kiedy ty bierzesz długopis albo pióro w domu i coś piszesz i pokazujesz to własnemu dziecku i dzieciak mówi, to pióro umie tak samo pisać? A ty mówisz, nie, to nie pióro pisało samo, to ja pisałem piórem. Pióro nie potrafi myśleć i przekazać takich rzeczy na papier. My jesteśmy w rękach Boga tylko piórem, długopisem. I ci ludzie, którzy pisali Biblię, to jest tylko pióro, długopis, którego Bóg wziął i użył. I powiem wam ciekawą rzecz, nie wiem, czy o tym wiecie, ale wielu ludzi myśli, że jeśli Bóg dyktował Biblię, to Bóg jest przecież nieomylny, prawda? Bóg nie popełnia błędów. Wiecie, że Apokalipsa jest pełna błędów gramatycznych i stylistycznych? Że Bogu nie przeszkadzało to wziąć takiego apostoła Jana, który był zwykłym rybakiem, nie umiał greki, tylko się później jej nauczył. I kiedy siedział na wyspie Patmos i spisywał Biblię, to był tak niegramatyczny po grecku, że pisał takie byki gramatycznie i stylistycznie i Bogu to nie przeszkadzało. Bo dla Boga najważniejszy był przekaz, a nie błędy ortograficzne. Ostatnio w pewnym zborze głosiłem kazanie, to samo co u nas, o zachęcie i lizustwie. I po całym kazaniu przyszedł pewien brat do mnie i mówi, bracie, nie ma takiego słowa lizustwo, jest lizusostwo. A ja mówię, wiem, ale ja specjalnie tak skróciłem, żeby łatwiej docierało do ludzi. I tylko tyle zapamiętał z tego kazania. Całe kazanie siedział i tak patrzył na mnie, widziałem tą tępą twarz, która nic do niego nie dociera słowa, tylko siedzi i tak walczy ze sobą. On jest w wielkim błędzie. On mówi nie po polsku. Nie ma tego słowa lizustwo, tylko lizusostwo. I tyle zrozumiał ze Słowa Bożego. Znaczy, w Słowo Boże nie jest po to, żeby je intelektualnie zrozumieć. Słowo Boże jest po to, żeby weszło do twojego serca, żeby wykonało pracę. I wziął Bóg takiego rybaka Jana, analfabetę greckiego i podyktował mu Apokalipsę. Taki jest Bóg. Jesteśmy niezdatni do niczego, a On nas bierze i nami pracuje. I kiedy Izajasz był bardzo uczonym człowiekiem. Był w ogóle z rodu królewskiego, był księciem i prorokiem. To nie był zwykły facet. Prorokuje 200 lat przed narodzeniem Cyrusa, 44 rozdział Izajasza. I zobaczcie, co on tutaj pisze. 200 lat przed gościem, którego nie ma na świecie, nie ma w ogóle takiego państwa Persja. 28 werset mówi tak, ja mówię o Cyrusie, Bóg mówi, ja mówię o Cyrusie, mój pasterz, spełni on wszystkie moją wolę, mówiąc do Jeruzalem, niech się odbudują i do świątyni wznieść się z fundamentów. Facet pisze wersety, kiedy stoi Jerozolima, stoi świątynia, nic nie wskazuje na to, że nie będzie tej świątyni i tej Jerozolimy. Mówi o tym, że po pierwsze miasto zostanie zburzone razem ze świątynią, Żydzi zostaną uprowadzeni do niewoli, a później pojawi się facet imieniem Cyrus, Pers, który powie, niech się wzniosą na nowe mury. Albo 45 rozdział, dalej pisze, tak mówi Jahwe do swego pomazańca Cyrusa. To jest szok, co tutaj Bóg mówi. Do pogańskiego króla Bóg mówi, to jest mój pomazaniec. To słowo pomazaniec to jest właśnie Chrystus. W greckim pomazaniec to po grecku Chrystus. To jest mój człowiek, ja go wybrałem. To znaczy, że Bóg może jakiegoś prezydenta na ziemi nazwać pomazańcem. Całkiem możliwe, że Bóg tak patrzy na Trumpa. Mimo, że to jest oszołom. A wiecie, że Bóg... Wiecie, że ten Cyrus wcale nie stał się idealny? I Bóg do faceta, który nie modli się tylko do niego, który jest poganinem, ale który ma wykonać jego polecenie i Cyrus wykonał jego polecenie. Bóg go nazywa pomazańcem? Wiecie, że jeśli Bóg zaplanuje, to może wziąć sobie jakiegoś niewierzącego jako prezydenta, władcę i go użyć do własnych celów i powiedzieć o nim, to jest mój pomazaniec. Ja mocno ująłem go za prawicę. Bóg mówi, wziąłem Cyrusa, ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody. I tak było. Wszyscy się bali Cyrusa, kiedy doszedł do władzy. I królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Bóg otworzył przed nim wszystkie miasta, wszystkie mu się poddały. Ja pójdę przed tobą. Zobaczcie, takie słowa Bóg mówił do Mojżesza, do Izraela, że pójdzie przed nimi i zdobędzie im ziemię, kiedy zdobywali ziemię obiecaną. A to samo mówi do pogańskiego króla, Cyrusa. Ja pójdę przed tobą, a krzywe drogi przed tobą, Cyrusie, wyprostuję. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory w miastach, w bramach. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział. Zrobię to, żebyś ty, Cyrusie, wiedział, że ja jestem Jahwe, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Mówi, jest tylko jeden Bóg. I to jest Bóg Izraela. I ja ciebie wybrałem, Cyrusie. Z powodu sługi mego i zrobię to wszystko. I teraz zobaczcie, dlaczego to zrobi. Bo czwarty werset o tym mówi. Pokonam wszystkie armie przed tobą, Cyrusie, i użyję cię jako króla, że będziesz cesarzem, ale zrobię to nie dlatego, że mam takie upodobanie w tobie. Tylko zrobię to ze względu na mojego Izraela, na mój naród, na Jakuba. Zobaczcie, czwarty werset. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Mimo, że mnie, facet, nie znasz, to ja ciebie wybrałem, nazwałem cię pomazańcem i mówię do ciebie po imieniu, prawdziwy Bóg, ze względu na moje prawdziwe dzieci. Wiecie, że tak może być? Że pójdziecie do jakiegoś urzędu i sprawa jest nie do załatwienia, a Bóg może przemówić do urzędnika i powie, miałem sen, dokładnie mi się Pani śniła i Pani dzisiaj jest i Bóg mi kazał tą sprawę załatwić. Wiecie, że to jest, takie są świadectwa dzisiaj? Że Bóg otwiera przed tobą i mówi do niewierzącej osoby ze względu na ciebie, nie tylko na tą osobę. I zobaczcie, piąty werset, jeszcze tylko dwa wersety. Ja jestem Jahwe i nie ma innego. Poza mną nie mam Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś. Zobaczcie, Bóg mówi to do króla i mówi, nie ma innego Boga, ja tylko jestem Bogiem. Aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nikogo. Ja jestem Jahwe i nie ma innego Boga. Niesamowity fragment, ponieważ Bóg myślał o zbawieniu całego świata już za czasów Izraela, tylko Żydzi w ogóle tego nie zaczaili. Żydzi znają Izajasza. Byłem w ich muzeum w Jerozolimie, gdzie jest ten zwój właśnie z Morza Martwego. Jest za szybą kuloodporną i gdyby doszło do ataku atomowego, to on się chowa w taki bunkier. Jest nie do zniszczenia ten zwój, bo Izrael powiedział, to jest nasze dziedzictwo. Ten zwój udowadnia to, że to zawsze były nasze ziemie i będą nasze, bo Bóg nam je dał, prawdziwy Jahwe. Tylko, że Bóg nigdy nie zaplanował, żeby wybrać tylko Żydów dla Żydów. A Żydzi to tak sobie pomyśleli. Że Bóg ich powołał jako naród, żeby tylko oni byli zbawieni, a wszystkie narody to psy, goje i idą do piekła. I tak zaczęli nauczać. Ale zobaczcie, Izajasz, który prorokuje 750 lat przed narodzeniem Chrystusa, mówi, a Bóg was powołał do tego, żeby wszystkie narody poznały Boga Jahwe. I Bóg objawia się niewierzącemu królowi i mówi, mówię do ciebie, bo nie ma innego Boga poza mną. Jestem tylko ja. I chcę, żebyś tak wierzył jak Żydzi. Tylko, że Żydzi nie wypełnili tej misji. Do dzisiaj uważają, że są jedynymi, wybranymi i tak dalej. To jest szajba. Nie wypełnili woli Bożej. Cyrus doszedł do władzy w 559 roku. Izajasz prorokował od 740 roku do 700 roku przed narodzeniem Chrystusa. Różnica ponad 150 lat. Facet dokładnie zapisał takie rzeczy. Dlatego taki ksiądz, biskup katolicki albo protestancki, który zna hebrajski i tłumaczy Izajasza na polski, mówi, to jest niemożliwe, żeby facet słyszał głos Pana Boga. Bo Bóg niewątpliwie jest, ale Bóg do nas nie mówi, tylko to taka religia martwa. Zobaczcie, najmądrzejsi ludzie, którzy wam tłumaczą Biblię, nie wierzą w Boga, który mówi słyszalnym głosem 100, 200, 300 lat wcześniej, że stanie się to i to. Oni w to nie wierzą. Tak uczą seminaria. Więc Persja, o Persji jest bardzo dużo w Biblii. i o Cyrusie. Także zobaczcie, jak Biblia jest skrupulatna, jak się super wypełnia. I kiedy będziecie obserwatorami tego, co się wydarza w Apokalipsie, bo Apokalipsa powoli się już wypełnia i wchodzi w życie, to kolejny prorok, który prorokuje o tym, co się, i to jest związane z Iranem, to jest prorok Ezechiel. Prorok Ezechiel, 38 rozdział, taki tytuł macie tutaj na początku 38, przeciw Gogowi i Magogowi. Chodzi o dwa wielkie narody, które uderzą na Izrael. I to jest o czasach ostatecznych. To jest o czasach, kiedy dojdzie do bitwy Megiddo, Armagedon tak zwany, i później na koniec tysiąclecia będzie jeszcze jedna bitwa. Bo kiedy podczas bitwy Armagedon Bóg ześle aniołów swoich, którzy wszystkie demony zbiorą z ziemi. Po bitwie Armagedon na ziemi nie będzie ani jednego demona. Bóg stworzył specjalnie wielkiego archanioła, który jest większy niż sam Lucyfer. Lucyfer to w ogóle jest największy archanioł, jakiego Bóg stworzył i najpiękniejszy. Ale Bóg stworzył jeszcze większego takiego potężnego grubasa anioła. Nie wiem, ile on ma skrzydeł. Ale jest powiedziane, że jak po bitwie Armagedon złapie smoka, czyli Lucyfera, zwiąże go łańcuchem i go wrzuci na 1000 lat i go zapieczętuje. Wiecie, ludzie, którzy będą żyli przez 1000 lat na ziemi, nie będą mieli do czynienia z Lucyferem i z demonami. Będzie im trochę łatwiej niż nam. Ale Biblia mówi, że dalej będą grzeszyć. I na koniec tysiąclecia jest powiedziane, że zostanie wypuszczony Lucyfer, pójdzie do wszystkich narodów, które osobiście widziały Jezusa, który rządzi w Jerozolimie, zasiada na tronie. Wiecie, kiedy się nawróciłem, to miałem kiedyś taką myśl, Boże, tak modliłem się, pamiętam to do dzisiaj, Boże, przecież żyjemy w dobie telewizji. Wystarczy, że w najlepszej oglądalności objawiłbyś się, Panie Jezu, na placu świętego Piotra w Watykanie. Wszyscy by się nawrócili. Dlaczego ty tego nie zrobisz? Wiecie, modliłem się tak wtedy, kiedy jeszcze nie znałem Starego Testamentu, ale kiedy przeczytałem, że Jezus będzie widocznie zasiadał na tronie przez 1000 lat w Jerozolimie, jest powiedziane, że naród, który nie pójdzie na pielgrzymkę do Jerozolimy, tak jak my chodzimy do Częstochowy, naród, który nie pójdzie na pielgrzymkę do Jerozolimy, żeby Jezusowi się pokłonić, to Jezus po prostu ześle tam suszę. Więc wszystkie narody będą chodzić na pielgrzymki, składać dary, będą widzieli Jezusa przez 1000 lat. I co się dzieje na koniec tysiąclecia? Zostaje wypuszczony diabeł, odwiedza wszystkie narody. Jest powiedziane, że wszystkie narody uderzą na Jerozolimę i na Jezusa i na Żydów. Mówią dosyć tej władzy żydowskiej i tego Jezusika. Wszyscy na koniec tysiąclecia, wielka armia zgromadzi się, żeby... I to jest ta armia Goga i Magoga. I tutaj też jest wymieniony Iran. Zobaczcie, werset 5. Są przy nich Persowie. To jest 38 werset 5. Także jest tutaj w tle Iran. Werset 15 tego samego rozdziału. Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga, tak mówi Jahwe Bóg, czy nie tak będzie, gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę, a przyjdziesz ze swej siedziby najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko, nadciągniesz przeciw memu ludowi Izraelowi jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by... poznały mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie Gogu okaże swoją świętość przed moimi oczami. I to 38-39 rozdział mówi o dwóch różnych wydarzeniach, że te wszystkie narody zejdą się dwa razy w Izraelu, żeby z nim walczyć i z Jezusem. Pierwszy raz to jest przed bitwą Armagedon, kiedy będzie wielka bitwa w Megiddo i później na koniec tysiąclecia. I też jest tutaj Iran wymieniany jako Persja. Także jest kilka wersetów, 2 czy 3, odnośnie Iranu, które się jeszcze nie wypełniły. Jest powiedziane, że Iran przestanie istnieć jako państwo, ale że Jezus ich na nowo zbierze ale później jest mowa, że oni biorą udział w tej bitwie Goga i Magoga. W ogóle, kiedy diabeł zostanie wypuszczony na koniec tysiąclecia, jest powiedziane, że zwiedzie ludzi ze wszystkich narodów, też Polaków. I tak samo zwiedzie z Iranu. Co się będzie działo w najbliższym czasie? Kiedy zacznie się apokalipsa wypełniać, jeśli chodzi o wiadomości w dzienniku, które będziecie oglądać, Iran będzie miał coraz większe kłopoty. I nie z ropą, bo jest bardzo dużym producentem ropy i teraz dzięki temu, że sprzedaje ropę, ceny ropy na naszych stacjach poszły w dół. To właśnie przez Iran. Benzyna, ropa i tak dalej. Różnie to bywa z tymi cenami, ale największe kłopoty tego państwa w najbliższym czasie to będzie walka z okolicznymi krajami o wodę. O susza, woda i cały czas tam będzie się kotłowało w tym państwie i Biblia zapowiada, że to państwo przed przyjściem Jezusa na bitwę Armagedon po prostu przestanie istnieć. Ponieważ Bóg zapowiedział, że ktokolwiek będzie próbował decydować o przyszłości Izraela i Jerozolimy, to Bóg mówi, uczyni Jerozolimę ciężkim kamieniem, o który się pokaleczą wszystkie narody. I tak jest. Obecny Trump, prezydent Stanów, zapowiedział przeniesienie ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy. I czytałem wypowiedź jednego z mułów jakichś, jednego z duchownych islamskich, powiedział, że jeśli Trump i Amerykanie tak zrobią, to cały islam wystąpi przeciwko nim. Ponieważ Jerozolima jest uznawana za miejsce święte dla muzułmanów i dla islamu, bo nauczają, że Mahomet na białym koniu odleciał z Jerozolimy. Nie wiem, czy on się czegoś nie naćpał i odleciał, ale oni wierzą, że on odleciał stamtąd. Chociaż on normalnie umarł. Także oni powiedzieli, że wystąpią przeciw Stanom Zjednoczonym, ale każdy kraj, który występuje przeciw Izraelowi i próbuje decydować za plecami Izraela o ich przyszłości, to Bóg mówi, ja dotykam się tych krajów i je karzę. I dokładnie to jest wojna Pana Boga z Iranem. Iran pakuje się w poważne kłopoty. I Biblia to już zapowiedziała ponad 2700 lat temu. Ci prorocy prorokowali. I kilka wersetów się jeszcze nie wypełniło. Także to jest ostatni z krajów, o którym chciałem mówić, które mają wpływ na historię Izraela, o którym mówi Biblia. Amen.